Dzień dobry, witamy wszystkich. Jestem Kasia, marketing warszawskiego ZOO.
A ja jestem Agata, dział edukacji. Dzisiaj opowiemy Wam o tym, jak żyć. A żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, musimy przede wszystkim wiedzieć, po co, jaki mamy cel i dzięki temu możemy sobie opracować jakąś strategię. Nie jest to łatwe i często nam się wydaje, że żyjemy w jakimś bardzo ważnym celu, a prawda jest nieco bardziej okrutna. Żyjemy po to, żeby się rozmnożyć, wydać na świat potomstwo i w miarę możliwości doprowadzić je do tego momentu, w którym samo będzie mogło się rozmnożyć i doczekać się swoich pociech. Dzięki temu toczyć się będzie koło życia i mniej więcej taki jest cel stworzenia.
Jak najbardziej. Dodamy jeszcze, że jesteśmy w otoczeniu pięknym, bardzo takim chyba wiosennym, letnim w naszym pawilonie bezkręgowców i ma to swój cel, o którym potem poopowiadamy z Agatą, bo zaczepimy również i o bezkręgowce. Ale najpierw zaczniemy chyba od czegoś innego, prawda?
Na pewno od tego, że to, żeby się rozmnożyć, wymaga przygotowania i nie ma jednej wspólnej drogi. Każdy wymyślił sobie swój własny sposób, czyli krótko mówiąc, nie ma ideału. Zatem jeśli coś Wam nie wychodzi, nie przejmujcie się, zawsze możecie poszukać nowego rozwiązania, a najlepiej, jeśli podpatrzycie je u żywych organizmów. Przede wszystkim analiza. Musimy wiedzieć, co chcemy. Czy chcemy mieć w ogóle potomstwo, czy chcemy mieć partnera, co jesteśmy w stanie mu wybaczyć, czego od niego oczekujemy. Ważne jest to, gdzie żyjemy, czy jest ciepło, czy jest zimno, czy mamy dach nad głową, czy w ogóle go potrzebujemy. No i bardzo istotna sprawa, jak wiele czasu naszemu potomstwu zajmie czas dorastania do momentu, w którym się usamodzielni. Mając te wszystkie dane, możemy opracować plan, a ja pokrótce postaram się przybliżyć najbardziej popularne strategie wśród zwierząt. Zaczynamy.
Strategii jest wiele i my sami sobie jako ludzie też zadajemy pytanie, jak żyć. I tutaj przejdę troszkę na tematy związane tym razem z nami, czyli z ludźmi, bo o tym, jak żyć, dyskutuje się od zawsze. I między innymi dyskutowali o tym również filozofowie greccy, stąd mamy tak zwane mądrości delfickie i to jest zestaw 147 bardzo interesujących tekstów, które wymyślili filozofowie greccy, między innymi Tales z Miletu czy ateński filozof Solon. Natomiast chciałabym powiedzieć jedną rzecz, że nawiązując mimo wszystko jednak też do ZOO, że wiele z tych mądrości dalej jest aktualnych i na przykład jedne wybrane dwie mądrości, czyli poznaj samego siebie oraz nic ponad to, to są chyba coś, co dotyczy i nas, i dotyczy zwierzaków. Ale wracając do naszego zoologicznego tematu, porozmawiajmy może o zwierzakach wyższego rzędu. Jak tutaj wygląda to, jak żyć, bo to jest troszeczkę inaczej niż u nas i nie tylko chodzi o to, żeby w życiu było nam miło i przyjemnie, ale przede wszystkim, żeby przetrwać, żeby gatunek przetrwał.
Czyli żeby było skutecznie. Ale jednak skoncentrujmy się na modelu preferowanym przez struktury wyższe, czyli monogamii. Czyli jeden partner, jedna partnerka przez całe życie. To jest taki model jak gdyby odgórnie narzucony kulturze zachodniej. Nie wszystkim wychodzi. Jeśli ktoś nie odnosi na tym polu sukcesów, proszę się nie martwić. Zwierzęta też mają z tym problem, ale są takie, którym wychodzi. Przykładem jest tutaj taki koronny wzór, czyli żuraw. Jeden partner na całe życie, wspólne pranie, gotowanie, spanie, wychowywanie potomstwa i się udaje. Ale są też i oszuści. Wiele zwierząt, które uważane są za monogamistów, na przykład sikorki, wiodą takie z pozoru stabilne życie do momentu, do którego nie zbadamy puli genetycznej potomstwa. Otóż okazuje się, że nierzadko bywa tak, że w jednym gnieździe są dzieci pochodzące od różnych ojców. Czyli zarówno samica musiała się dopuścić skoku w bok, jak i samiec, z tym, że oczywiście jego potomstwo nie jest i w tym gnieździe, i gdzieś w okolicznych, ale trzon pozostaje ten sam. Obydwoje rodzice opiekują się najpierw jajkami, potem potomstwem, finał wspaniały. Kolejnym przykładem jest dzioborożec. Zapraszamy wszystkich, którym po drodze do warszawskiego zoo. To jest taki trochę drastyczny przykład monogamii, ponieważ partner, zbliżając się do okresu godowego, zamurowuje swoją partnerkę w dziupli. Tym materiałem, który zasłania wejście do otworu w drzewie, jest mieszanina błota, jedzenia i odchodów. No i wygląda to dramatycznie, znaczy na pierwszy rzut oka, ale okazuje się, że nierzadko partnerka mu w tym pomaga, czyli jest obopólna zgoda na ten moment. I samica, mówiąc krótko, siedzi kilka miesięcy.
Ale przerwę ci, jest malutki chyba otworek na dostarczenie jedzenia. Jednak.
Dokładnie tak, bez tego by się nie obeszło. I w takim nieco przymuszonym związku stabilnym, bezpieczna samica ma szansę bezpiecznie wychować swoje potomstwo. Samiec nie jest aż takim luzakiem, ponieważ na nim spoczywa obowiązek aprowizacji. No ochrony już nie, bo jak gdyby samo to, że dziupla jest zamknięta, jest już gwarancją sukcesu.
Tak, i u nas mamy dwa dzioborożce srebrnolice. Oczywiście jest to parka, która właśnie próbuje dokonać tego, o czym wspomniała Agata. Tak. Mam nadzieję, że nam się uda.
Znaczy i im.
Tak.
Ale tak, rzeczywiście to jest nasz wspólny sukces. Uda.
Wracając do naszych rozważań o rozmnażaniu. Monogamia. Dużo jest takiego zachowania? Czy to jest popularne, czy nie?
23% wśród ptaków, ale wśród ssaków zaledwie 5%, czyli niewiele. Ale są godne propagacji przykłady. Nasza para gibońców ma się świetnie. Wyobraźcie sobie, że Bonia ma 29 lat, jej partner, jeden od początku i miejmy nadzieję do końca, Gucio jest o rok starszy, doczekali się aż 10 dzieci. Można by pomyśleć, że no jak gdyby nie mieli innego wyjścia, bo w warunkach ogrodu zoologicznego trudno byłoby zarówno Boni, jak i Guciowi znaleźć jakiegoś innego partnera. Ale dla pocieszenia powiem, że w naturze jest zupełnie tak samo. Gibońce są monogamiczne, wiodą przykładne rodzinne życie, opiekują się wspólnie swoim potomstwem.
Czy to oznacza, że całe stado opiekuje się potomstwem jednej samicy, czy raczej samica jedna opiekuje się swoimi dzieciaczkami?
To jest tak, że nie jest to stado, tylko grupa rodzinna i dzieci, dopóki nie podrosną, za bardzo uczestniczą w opiece, w zabawie z młodszym rodzeństwem. No kłopot się zaczyna wtedy, kiedy dzieci podrastają. W naturalnych warunkach odchodzą one, poszukując partnera, by założyć swój własny klan. Natomiast w ogrodach zoologicznych czuwa nad tym człowiek, czyli koordynator gatunku, który wyszukuje wśród innych ogrodów zoologicznych wolnego partnera, tak żeby był jak najmniej oczywiście genetycznie spokrewniony i machina zostaje wprawiona w ruch od początku.
Porozmawiajmy teraz o pewnie trochę ciekawszym sposobie zachowania gatunku, czyli poligamii. Ja chciałam się ciebie zapytać, jak to wygląda w naszym zoo? Chociaż to pytanie może być oczywiście dość dwuznaczne. To może jak wygląda u naszych zwierząt w zoo?
Oczywiście, że tak. My staramy się, żeby żywot zwierząt w zoo w jak największym stopniu przypominał ten model funkcjonujący w naturze. Mam nadzieję, że nam się to udaje. Zacznijmy od tego, czym jest poligamia. Chodzi o to, żeby swoje geny rozprzestrzenić na jak największym terenie i poligamia jest do tego świetnym środkiem, czyli jeden samiec posiada kilkanaście, czasem kilkadziesiąt, ba, czasem kilka tysięcy samic. Dzięki temu ma zapewnioną zmienność genetyczną, czyli że jeśli coś będzie nie tak, to te geny mogą wydać się bardziej skuteczne w przypadku połączenia z inną samicą i tak jest w rzeczywistości. Samiec oczywiście oprócz tego, że kopuluje z wieloma samicami, ma jeszcze często obowiązek ochrony, bywa, że i karmienia, i opieki, ale to jest raczej rzadkością. Natomiast w naturze podrastające dzieci stają się niebezpieczne. Mogą na przykład później uzurpować sobie prawo, wtedy kiedy dojrzeją, do czysto seksualnych zainteresowań w kierunku na przykład swoich sióstr albo nie daj Boże mamy, albo tato może się zainteresować swoimi córkami, co oprócz tego, że moralnie jest naganne, to jeszcze jest kiepskie pod względem genetycznym i jak gdyby wzmaga niekorzystne mutacje. Dlatego też w naturze podrośnięte osobniki migrują, często tworzą kawalerskie stada albo na własną rękę poszukują partnera. Natomiast tutaj panem stworzenia, nomen omen, jest znowu człowiek, koordynator, który znajduje docelowe lokalizacje, w których tym zwierzętom będzie się działo dobrze. Musimy to bardzo dokładnie analizować, bo pamiętajmy, że zwierzęta w ogrodach zoologicznych nie pochodzą z natury. I tak na przykład, jeśli się świetnie rozmnażają i mamy ich dużo, to wysyłamy je do innych ogrodów zoologicznych, ale też czasem musimy sprowadzić jakiegoś na przykład dominującego samca, żeby odświeżyć pulę genetyczną. Ale pamiętajmy, w naturze jest tak, że jeśli władza obejmuje nowy dominator, to jest bezlitosny i zaczyna swoje rządy od ustalenia hierarchii i przede wszystkim od wybicia potomstwa, które nie jest jego, co przyznacie w warunkach ogrodu zoologicznego mogłoby być trochę kłopotliwe i no, nie sprawdzać się, szczególnie budziłoby kontrowersje wśród widzów. Więc my musimy poczekać, kiedy tych podrostków jest małych, dzieci jest jak najmniej. Jeśli podrosną, wysyłamy je do innych ogrodów i wtedy przyjmujemy samca ze świeżutkimi plemnikami, zapewniając sobie zmienność genetyczną. Tak to wygląda w ogrodach zoologicznych, ale nie zawsze model jest taki sielski, bo na przykład mamy gorylę. To jest fantastyczny przykład poligamii, w której tata zajmuje się i dziećmi, i wieloma samicami, które ma pod opieką. Ale my nie mamy samicy w warszawskim zoo, mamy stado kawalerskie, trzech chłopaków. Pozdrawiam serdecznie zarówno ich, jak i ich opiekunów. I proszę sobie wyobrazić, że stoimy w kolejce czekając na samicę. W naturze jest tak, że rodzi się 50-50%, czyli tyle samo samic i tyle samo samców, ale one mają szansę się gdzieś w naturalnym środowisku rozprzestrzenić. Natomiast w warunkach ogrodu zoologicznego niedobre byłoby trzymanie dużej ilości samic z kilkoma samcami, bo mówiąc krótko, wzięłyby się za łby i byłyby konflikty. Więc powstają nam nadliczbowe samce i takie właśnie stado nadliczbowych samców mamy w warszawskim zoo. Być może kiedyś, jak gdzieś się zwolni samica, to przyjedzie do Warszawy, a dwa chłopaki pozostałe rozjadą się gdzieś po Europie. Tak to wygląda u nas.
Pamiętacie, na początku wspomnieliśmy o naszych mądrościach delfickich, może nie naszych, ale siedmiu mędrców greckich i wśród tych mądrości jest kilka takich, które pozwólcie, że zacytuję. Jako dziecko bądź skromny, jako młodzieniec opanowany, w wieku średnim sprawiedliwy, jako starzec rozumny i uwaga, u kresu bez troski. I bez troski u kresu to naprawdę myślę, że warte polecenia, podobnie jak i poprzednie maksymy. Natomiast chciałabym rozwinąć może niektóre z nich. Mam nadzieję, że Agata mi pomoże. Jak to wygląda u zwierzaków?
Właśnie beztroska. Beztroska cechuje wiele zwierząt, szczególnie przedstawicieli płci niepięknej, czyli samce. I nie chodzi mi tylko tutaj o gatunek Homo sapiens. Jest cała masa zwierzaków, które jeśli chodzi o prokreację, jest aktywna tylko w pierwszej fazie, czyli znalezienia partnerki i skonsumowania związku. Natomiast całą resztę obowiązków związanych z odchowaniem młodych pozostawia samicy. Tak robią na przykład koty. Starają się znaleźć jak największą liczbę partnerek, za które absolutnie nie biorą żadnej odpowiedzialności. Później, kiedy związek zostanie skonsumowany z sukcesem i na świat przychodzą młode, wszystko spoczywa w rękach, na głowie samicy, która musi się opiekować swoim potomstwem, dbać o to, żeby im się udało, bo uwaga, jeśli się zdarzy kiedyś tak, że młode spotkają na swojej drodze dorosłego samca, który nawet może być ich ojcem, bo tego nigdy nie wiadomo, to tutaj nie ma żadnych sentymentów, nierzadko się zdarza, że młode może zostać skonsumowane przez swojego własnego tatusia. W warszawskim zoo ten model możemy obserwować u jaguarów, tygrysów, serwali i rzecz jasna niedźwiedzi polarnych. Bardzo często zwiedzający się pytają, kiedy doczekamy się potomstwa. Robimy co możemy, a raczej zwierzęta robią co mogą, ale pamiętajcie znowu, ostateczna decyzja należy do koordynatora, czyli człowieka, który gdzieś tam w Europie, czasem w Polsce, bo to zależy, zawiaduje historią i losami danego gatunku. Nasze niedźwiedzie to są dwa samce, Aleut i Gregor, bracia bliźniacy, którzy mieszkają tutaj do czasu, aż gdzieś w Europie nie zwolni się samica, z którą jeden z nich będzie mógł zawrzeć związek. Mam nadzieję szczęśliwy i w ten sposób posuną w dobrym kierunku walkę o przetrwanie zagrożonego gatunku.
I muszę tu wtrącić mądrość delficką kolejną, bo jedna z nich mówi: znajdź właściwy czas. Czekamy na ten czas dla naszych niedźwiedzi i dla innych zwierzaków, bo ważna jest tutaj, jak wspomniała Agata, decyzja ze strony koordynatora.
Szaneta jest w wieku młodzieńczym, jest oczywiście żółwiem i stwarza okazję do zapoznania wszystkich z kolejnym modelem albo sposobem życia. Nie polecam, aczkolwiek wśród wielu ludzi się zdarza. Tutaj mamy okazję zobaczyć bardzo okrojoną opiekę rodzicielską, żeby nie powiedzieć jej brak. Otóż gady w większości przypadków w ogóle nie opiekują się swoimi dziećmi. Samica jest nimi zainteresowana tylko do momentu, w którym nie wygrzebie nory lęgowej, nie zasypie tam jajek i natychmiast potem o nich zapomina. Samce mają jeszcze prostszą sprawę, bo znacznie wcześniej zapominają o jakimkolwiek spłodzonym przez siebie potomstwie, czyli tuż po skonsumowaniu związku. No i oczywiście trzeba zapłacić za to jakąś cenę. To jest taka strategia, że skoro nie wydatkujemy energii na opiekę nad dziećmi, to musimy się zastanowić, jak sprawić, żeby cokolwiek, ktokolwiek z potomstwa przeżył. Czyli gady wkładają mnóstwo wysiłków w produkcję jajek. Niektóre gatunki żółwi potrafią ich złożyć kilkadziesiąt, czasem kilkaset, ale mają świadomość, że skoro maluchy od pierwszego momentu po wykluciu będą musiały sobie radzić same, niewielu z nim się uda. Czasami to jest mniej niż 1%, a swoją cegiełkę do zagłady dokłada jeszcze człowiek, bo i tak trudne życie maluchów komplikuje zanieczyszczenie naturalnego środowiska, albo łuny świetliste miast czy dyskotek, które małe żółwiki mylą z łuną księżyca i zamiast wskakiwać do morza, gdzie będą mogły czuć się bezpieczne, lądują w dyskotece albo gdzieś w środku miasta. No i rzecz jasna, ich szanse maleją do zera. Ale żeby nie było tak smutno, nawet wśród gadów są wyjątki. Znane wszystkim aligatory czy krokodyle. No niestety same samice potrafią się kilka miesięcy, czasem rok, opiekować swoim potomstwem, czyli pilnować, dbać o ich bezpieczeństwo, przenosić w takie miejsca, w którym nic im nie zagraża. Czyli nawet w tym takim nieco niepopularnym modelu bywają pozytywne wyjątki.
A teraz porozmawiamy o czymś wyjątkowym, o zachowaniach bezkręgowców, zachowaniach seksualnych. Mądrość delficka, która mi przychodzi tutaj do głowy, to jest po prostu bądź sobą. I uwaga, to była jedna z tych mądrości, które były wyryte na frontonie świątyni Apolina, która stała w starożytnych Delfach, czyli bądź sobą.
Dokładnie, bądź sobą i tutaj świetnie wpisują się bezkręgowce i ich dziwactwa seksualne. No jeszcze jedna znana maksyma mi przychodzi, żyj chwilą. Tak robi wiele bezkręgowców, szczególnie motyle, które żyją chwilą. Ta piękna ich najbardziej znana i lubiana przez nas forma jest zazwyczaj bardzo krótkotrwała, a im chodzi tylko o to, żeby przeżyć, żyć i wydać potomstwo. Owady nie opiekują się swoim potomstwem, czyli składają jajka, najlepiej w jakimś bezpiecznym miejscu, podobnie zresztą jak gady, i obowiązek z głowy, ale i tu znowu są wyjątki. Na uwagę zasługuje chrząszcz grabarz, czyli Nikroforus. Jest naprawdę arcyciekawy, bo po pierwsze gody tych chrząszczy odbywają się, uwaga gdzie, na padlinie. Czyli najpierw różne chrząszcze obojga płci muszą sobie znaleźć gdzieś w lesie jakąś martwą, rozkładającą się, najlepiej mysz. Ważne jest, żeby ofiara nie była zbyt duża, bo później trzeba ją zakopać. No i na tym, że truchle odbywają się zaloty, niemalże tańce, dźwięki, czyli granie, aż finalnie zostaje para, która przypada sobie do gustu i to ona jak gdyby przejmuje władzę nad padliną, która odgrywa niezwykle ważną rolę, ponieważ stanowi środowisko rozwoju potomstwa, a później jest pokarmem dla tychże. Więc najpierw rodzice muszą zakopać padlinę, co nie jest łatwe, bo przecież chrząszcze są małe, a mysz nawet jak nam się wydaje mała, to w stosunku do nich jest znacznie duża, ale dają radę. I wtedy, kiedy jest zakopana, to przygotowują podłoże do rozwoju potomstwa, robią to w uroczy dla siebie sposób. ponieważ wymiotują swoimi sokami trawiennymi na to podłoże. Dzięki temu tkanka organiczna się trawi i będzie smaczniejsza i wygodniejsza do formowania norek lęgowych dla potomstwa, które się w tymże rozwinie. No i tak to właśnie wygląda. Oczywiście opieka rodzicielska nie jest czymś oczywistym wśród bezkręgowców. Niektórzy sobie radzą w ogóle bez partnera. Uwaga, można. Najlepszym przykładem na to są na przykład niektóre gatunki patyczaków, które potrafią rozmnażać się partenogenetycznie. Czyli niepotrzebny jest samiec, samice radzą sobie świetnie we własnym zakresie. Jakie są plusy tego rozwiązania? Po pierwsze, święty spokój. Tak, nie muszą się bać, że ktokolwiek je zdradzi. Nie muszą szukać partnera, bo wszystko jest jak gdyby na wyciągnięcie od nóża. A minusy? Minusy są takie, że nie ma zmienności genetycznej, więc nawet jeśli coś się wspaniale rozwija i jest tego dużo, to przy zmianie warunków na pewno może się zdarzyć tak, że ten model przestanie się sprawdzać i przydałaby się nowa pula lepiej przystosowanych potomków. Dlatego też nawet partenogenetycznie rozmnażające się gatunki co jakiś czas jednak pokornieją i zwracają się w stronę rozwiązań klasycznych. Powiem jeszcze, co ciekawe, że nie tylko bezkręgowce potrafią rozwijać się partenogenetycznie, ale znane są przypadki takiego rozmnażania na przykład wśród rekinów. Samice rekinów młotów to robią, albo niektórych żarłaczy i są na to dowody, bo udało się w ten sposób zaobserwować pojawienie się potomka u rekina przebywającego w oceanarium w Stanach Zjednoczonych i to nie był jednorazowy przypadek. Mamy pewność, że to jest wynik partenogenezy, ponieważ raz, że samica nie miała kontaktu z samcem, a dwa, że zbadano genetyczne pokrewieństwo potomstwa i po prostu było 1:1. Czyli jest to możliwe nawet wśród kręgowców. Uważajcie, chłopaki.
Reasumując, nie ma jednej strategii. Świat jest bardzo różnorodny, podobnie jak i my, zatem każdy musi znaleźć swoje własne, dla niego najbardziej dogodne rozwiązanie. Jedyny warunek, aby być szczęśliwym i czerpać z tego frajdę, a dobrze, jeśli przy okazji uda nam się spłodzić i wychować potomstwo.
Czyli, jak mówią filozofowie antyczni, nie bądź niezadowolony z życia i znaj swój czas. I tym optymistycznym akcentem kończymy nasze spotkanie i zapraszamy Was na kolejne w kolejnym miesiącu. Do zobaczenia!